Czas na wiadomości w Radiu Maryja. Wielki Piątek był drugim dniem Tryduum Paschalnego. W tym dniu w sposób szczególny upamiętnialiśmy mękę Chrystusa i Jego śmierć na krzyżu. To jedyny dzień w roku, gdy nie sprawuje się mszy świętej. Tego dnia odbywają się natomiast liturgie męki pańskiej. Nabożeństwu w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie przewodniczył ojciec święty Franciszek. Tradycyjnie homilię wygłosił ojciec Raniero Cantalamessa. Kaznodzieja Domu Papieskiego powiedział, że na krzyżu Bóg objawia się w swojej najgłębszej i najprawdziwszej rzeczywistości, jako miłość, która się ofiarowuje. Jak zaznaczył, miłość agape nigdy nie jest oddzielona od eros, od miłości poszukiwania, od pragnienia i radości bycia kochanym. Bóg nie tyle robi nam łaskę, że nas kocha, ale On nas pragnie, dodał ojciec Cantalamessa. W tym kontekście zwrócił się do młodych ludzi, zachęcając ich, by nie ulegali konformizmowi współczesnego świata, mieli odwagę iść pod prąd i umieli łączyć umiejętność pragnienia drugiego człowieka z oddaniem się jemu.
Jedno zadanie jest wam szczególnie powierzone, młodzi. Ocalić ludzką miłość przed tragicznym dryfem, w którym się znalazła. Miłość, która już nie jest darem z siebie, ale tylko posiadaniem drugiego, często z przemocą i tyranią.
Konieczne jest przygotowanie się do całkowitego ofiarowania siebie drugiej osobie, w małżeństwie lub Bogu w życiu konsekrowanym. Rozpoczynając, trzeba się przekonywać od ofiarowania własnego czasu, własnego uśmiechu i młodości w rodzinie, w parafii, w wolontariacie.
Wieczorem w rzymskim Kolokseum odbyła się także Droga Krzyżowa pod przewodnictwem ojca świętego Franciszka. Tekst rozważań napisała w tym roku młodzież z rzymskiego liceum. Transmisję przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Jak co roku w Wielki Piątek tysiące wiernych wzięły udział w misterium męki pańskiej w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uroczystości rozpoczęły się o świcie przed domem Kajfasza. Tam ponad 100 tysięcy pielgrzymów przyglądało się inscenizacji z ostatnich chwil Chrystusa. Dróżkami męki pańskiej przeszli do ratusza Piłata, gdzie został odczytany dekret skazujący Jezusa na śmierć. Słowo pasterskie do zgromadzonych pielgrzymów skierował ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. W homilii apelował do pielgrzymów, aby byli wierni swojemu sumieniu, aby nie podejmowali decyzji, tak jak Piłat, pod presją.
Zastosowano wobec niego te mechanizmy, które i wtedy, i dzisiaj są nam bardzo dobrze znane, które językiem współczesnym można nazwać najpierw ulicą. Podburzyć tłum, wzbudzić wśród nich ludzi tak wielkie emocje, by krzyczeli tylko jedno – ukrzyżuj go, ale także zagranica. Odwołanie się do ówczesnego głównego ośrodka życia politycznego, administracyjnego, militarnego, do Rzymu, do cesarza. I presja polegająca na tym, że jeżeli Piłat będzie dalej bronił Chrystusa, to znaczy, że jest wrogiem cesarza.
Misterium męki pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej sięga początków XVII wieku, gdy powstało sanktuarium. Na początku inscenizacja odbywała się tylko w Wielki Piątek, później rozszerzono ją o kolejne wątki. Prezydent Andrzej Duda zawetował tak zwaną ustawę degradacyjną i skierował ją do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. Przepisy zakładały możliwość pozbawiania stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-90 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. Uzasadniając decyzję, prezydent podkreślił, że ma ogromne wątpliwości wobec ustawy dotyczące m.in. braku środka odwoławczego w przypadku członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Dodał, że zrównywanie wszystkich należącej do niej osób może być niesprawiedliwe.
Nie tylko pan generał Hermaszewski został wpisany najprawdopodobniej do Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego bez swojej zgody i de facto był to rozkaz po prostu, który mu wydano, żeby w tej Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego uczestniczyć. Jeżeli nie tylko on, to można się domyślać, że prawdopodobnie dotyczyło to przynajmniej części tych oficerów niższych rangą. Jest to z całą pewnością po pierwsze naruszenie standardów demokratycznego państwa, brak możliwości jakiegokolwiek środka odwoławczego w sytuacji utraty prawa. A dwa, proszę Państwa, patrząc logicznie, dlaczego tak ma się stać z tymi ludźmi, skoro w lepszej sytuacji w takim razie niż oni są chociażby stalinowscy oprawcy w wojskowych mundurach, których sprawy będą rozpatrywane przez ministra?
Do decyzji prezydenta pozytywnie odnieśli się przedstawiciele opozycji. Rzecznik PiS-u Beata Mazurek powiedziała z kolei, że weto to zaskoczenie i zawód. Nie możemy zapomnieć o rozliczeniu okresu komunistycznego, podkreśliła z kolei w rozmowie z Radiem Maryja minister Joanna Kopcińska, rzecznik rządu.
Na pewno trzeba jasno powiedzieć, że wolna, sprawiedliwa Polska nie może zapomnieć o rozliczeniu okresu komunistycznego. Tę sprawę przez lata zaniedbywano. Być może będzie trzeba znaleźć inny sposób, lepiej doprecyzować pewne zapisy w ustawie, ale nasz rząd na pewno nie zostawi tej kwestii nierozwiązanej.
Prezydent Andrzej Duda poinformował, że po świętach do rozmowy na temat tzw. ustawy degradacyjnej zaprosi m.in. szefa MON-u i przedstawicieli organizacji kombatanckich. Chciałbym, by powstały przepisy, które będą przyjęte przez społeczeństwo ze zrozumieniem i które nie będą niesprawiedliwe, wskazał prezydent. 4 członków polskiego personelu dyplomatycznego zostało uznanych za osoby niepożądane na terytorium Rosji. Informację na ten temat otrzymał w piątek ambasador RP w Moskwie Włodzimierz Marciniak. To odpowiedź na wcześniejszą decyzję polskiego MSZ-u. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, informując w poniedziałek o wydaleniu z naszego kraju 4 rosyjskich dyplomatów, przyznał, że liczy się z retorsją.
Liczymy się z tym, że Rosja może zareagować podobnie, tak jak to się stało w wypadku Wielkiej Brytanii. I być może nasi dyplomaci zostaną poproszeni o opuszczenie Federacji Rosyjskiej. No ale proszę Państwa, tutaj jest pewien koszt oczywiście tego działania, ale uważamy, że w tym wypadku najważniejsze jest wykazanie solidarności z Wielką Brytanią, a także z innymi członkami NATO i Unii Europejskiej, którzy dołączą się do tego działania. Są tego koszty dyplomatyczne, ale uważamy, że należy je w tej sytuacji ponosić.
Polscy dyplomaci powinni opuścić terytorium Rosji do 7 kwietnia. Podobne decyzje zostały przekazane w piątek ambasadorom 23 państw, w tym m.in. Niemiec, Francji, Włoch, Holandii, Finlandii, Łotwy, Litwy i Estonii. Kraje te w ramach solidarności z Wielką Brytanią na początku tygodnia zdecydowały o wydaleniu rosyjskich dyplomatów. Działanie to było związane z podejrzeniem, że to Rosja stoi za atakiem chemicznym w Salisbury na byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala i jego córkę Julię. Prezydent Rosji Władimir Putin, mimo decyzji o wydaleniu zachodnich dyplomatów, nadal chce naprawiać relacje z innymi państwami, powiedział w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dodał, że Putin rozmawiał o polityce zagranicznej z Radą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Były premier Donald Tusk stanął w obronie byłego wiceministra finansów Jacka K., który usłyszał 2 zarzuty niedopełnienia obowiązków. Ta sprawa ma związek z aferą hazardową. Chodzi o nieprawidłowości przy rejestrowaniu automatów do gry o niskich wygranych, tzw. jednorękich bandytów. Skarb państwa mógł stracić ponad 21 miliardów złotych. Jacek K. był w rządzie PO-PSL. Był także szefem służby celnej. Szef Rady Europejskiej zabrał głos w sprawie na portalu społecznościowym. Kiedy Jacek K. bezkompromisowo walczył jako minister w moim rządzie z przestępcami, też był atakowany podłymi metodami, nie poddał się wtedy, nie podda się dzisiaj, napisał Tusk. Dr Krzysztof Kawęcki, politolog, uważa, że te słowa są nie na miejscu. W ocenie eksperta Donald Tusk chce w ten sposób przykryć nieudolność swojego rządu.
Ten wpis na Twitterze to jest utrzymany w takim stylu złodziej ucieka i krzyczy: łapaj złodzieja. Zamiast pochylić się nad tym problemem, że tak powiem, zaniechań ze strony rządu, strat, które do tego finansowych, które w wyniku działań rządu, a zatem również działalności osobistej premiera doprowadziły, to po prostu myślę, że Donald Tusk chce po prostu takimi dość efektownymi, ale bardzo krzywdzącymi, nieprawdziwymi opiniami po prostu przykryć nieudolne działanie własnego rządu.
Jacek K. nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Prokurator zastosował wobec podejrzanego poręczenie majątkowe w kwocie 500 000 zł. Byłemu wiceministrowi finansów grozi do 10 lat więzienia. Nadwyżka budżetu po lutym wyniosła 4,5 miliarda złotych, podało Ministerstwo Finansów. Dochody wyniosły ponad 62 miliardy złotych, czyli 17,4% planu rocznego, a wydatki ponad 57 miliardów, czyli 14,5% tego planu. Wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych wyniosły 745 milionów. Według resortu wysokie dochody z podatku PIT wiążą się z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wysokimi wpłatami podatku z działalności gospodarczej. Wyższe wpływy z podatku CIT związane są przede wszystkim z działaniami uszczelniającymi i dobrą sytuacją gospodarczą. Wzrósł też popyt inwestycyjny w kraju i na głównych rynkach eksportowych. Na dobrą kondycję budżetu składa się z jednej strony dobra koniunktura gospodarcza, a z drugiej skuteczna polityka Ministerstwa Finansów i jego aparatu wymierzona w oszustów podatkowych, ocenił dr Marian Szołucha z Akademii Finansów i Biznesu Wistula.
Do administracji państwowej, zwłaszcza w tym przypadku do aparatu fiskalnego, powróciła logika, powróciła skuteczność w działaniu. Te działania są po prostu lepiej zaplanowane. Te działania są mniej represyjne w stosunku do uczciwych przedsiębiorców, a zdecydowanie bardziej skuteczne, ostrzejsze w stosunku do oszustów podatkowych. I ten przykład płynący z góry, ten kierunek polityki prowadzonej przez państwo z Ministerstwem Finansów na czele tworzy pewną atmosferę, przez którą nieuczciwi podatnicy, przez którą tacy pseudoprzedsiębiorcy, którzy optymalizowali się podatkowo, którzy wyłudzali nienależne zwroty podatku VAT, po prostu dzisiaj boją się to robić.
Z kolei państwowy dług publiczny na koniec 2017 roku spadł o 3 miliardy 400 milionów złotych względem roku 2016, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. Rok 2017 był pierwszym rokiem, kiedy zahamowaliśmy przyrost państwowego długu publicznego w ujęciu nominalnym, wskazała Czerwińska. Bezpieczeństwo Polski to kwestia polskiej armii, jej rozwoju oraz modernizacji, powiedział Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej. W cotygodniowym felietonie Głos Polski polityk mówił na temat podpisanej w ubiegły wtorek przez MON umowie dotyczącej dostawy amerykańskich zestawów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot. Antoni Macierewicz podkreślił, że w okresie okupacji sowieckiej próbowano zastraszyć polski naród, aby w swoich decyzjach liczył się on z wolą Związku Radzieckiego. Dodał, że warunkiem przemian społecznych i gospodarczych jest w tym kontekście odbudowa zdolności bojowych polskiej armii i jej modernizacja.
Częścią z tego jest także program modernizacji, który kazał podjąć decyzję jeszcze 2 lata temu przecież o zakupie specjalnego sprzętu antyrakietowego, pozwalającego nam zagwarantować bezpieczeństwo wobec agresji rosyjskiej. Dzisiaj to się już zmaterializowało, wynegocjowany, ułożony, zaplanowany i bardzo nisko wyceniony dzięki negocjatorom Ministerstwa Obrony Narodowej program Patriot, program broni antyrakietowej został podpisany. To dobrze.
Podpisana przez MON umowa dotyczy realizacji pierwszego etapu programu Wisła, będącego elementem systemu obrony powietrznej kraju. Pierwsza faza to pozyskanie 2 baterii przeciwlotniczych i przeciwrakietowych Patriot z systemem zarządzania polem walki. Ich dostawa planowana jest do końca 2022 roku, a osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej na przełom 2023 i 2024 roku. Już wcześniej MON zawarł w tej sprawie umowy offsetowe. Niemiecka telewizja CDF złożyła kolejne odwołanie od wyroku nakazującego przeprosiny za użycie określenia polskie obozy zagłady, podaje nasz dziennik. Krakowski sąd nakazał stacji przeproszenie byłego więźnia Auschwitz Karola Tendere, który wniósł oskarżenie. CDF zamieściła na portalu internetowym okrojone i słabo wyeksponowane przeprosiny, dlatego pełnomocnicy więźnia Auschwitz wystąpili do sądów niemieckich o to, by nakazały CDF należyte przeprosiny. W styczniu tego roku sąd w Koblencji przyznał rację stronie polskiej. CDF wniósł jednak do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości Karlsruhe odwołanie. Mecenas Lech Obara, który reprezentuje Karola Tendere, w rozmowie z Radiem Maryja zaznaczył, że ze smutkiem odbiera to posunięcie.
Smutkiem dlatego, że wydawało nam się, że po głębi orzeczenia, jakie zapadło w Koblencji, które poparło wyrok w Moguncji odnośnie możliwości wykonania, a nawet obowiązku wykonania orzeczeń polskich sądów, to konkretnie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Krakowie na terytorium Niemiec, że już spoczną, że tak powiem, prawnicy CDF-u telewizji. Okazuje się, że nie.
Lech Obara zaznaczył, że razem z innymi osobami zaangażowanymi w sprawę będzie walczył o wygraną przed niemieckim Trybunałem Sprawiedliwości. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.